już działa. Końcowa uwaga, że doszliśmy chyba w tych rozważaniach do jakiegoś braku proporcji między przyczynowością Bożą, wszechmocą Bożą, a tym, co właściwie z tej wszechmocy, najlepszej wiedzy, dobra, wynika. No coś takiego jak właśnie obrady nasze dzisiejsze, piękne, ale też niepełne i bez rozwiązań, bez konkluzji. To, co może było najważniejsze, to jest, mi się wydaje, w tym tak mocny akcent postawiony na zasadzie sprzeczności, na podziale mocy Bożej, te dwie moce i oczywiście cała epistemologia, która weszła do rozważań nad wszechmocą Bożą. To mi się wydaje najważniejsze punkty 3 związane z doktryną Okama, ale to jeszcze może być w dyskusji, są na pewno liczne inne aspekty, które zwróciły uwagę Państwa tutaj. W całym toku naszych dzisiejszych rozważań zasada niesprzeczności była właściwie od początku do końca jako jeden stały punkt tych wszystkich rozważań. Pojawiały się inne tematy, mianowicie czas stworzenia i pozaczasowość Boga i tutaj relacja między nimi. Inność świata, możliwość stworzenia innego świata, innego systemu doskonałości, różnego od tego, jaki my znamy, jaki jest w świecie stworzonym rzeczywiście. I tutaj możliwości i możliwość tego stworzenia jest już właściwie jak gdyby w zalążku podział tej mocy na absolutną i na uporządkowaną. I oczywiście jest jeszcze jeden problem, mianowicie czy tak się rzeczy mają, jak mówię, czy tak się miały, czy tylko zdania są fałszywe, czy Bóg może unicestwić rzeczywistość i może stworzyć zdania, automatycznie zdania fałszywe, czy ten fałsz odnosi się wyłącznie do zdań, jaki jest problem zdań przeszłych o tym, co było i kiedy one są prawdziwe. Myślę, że tu jest więcej nawet bardzo subtelnych problemów, które zwłaszcza w pierwszej części, w pierwszym komunikacie były zgłoszone. Ja myślę, że logicy powinni nam pomóc, żeby zrozumieć całą tę problematykę. W XIV wieku autorzy nie mówią o utraconym dziewictwie, ale mówią po prostu, czy Bóg może sprawić, że Magdalena nigdy nie zgrzeszyła. Czy Bóg może sprawić, że święty Piotr nigdy nie zaparł się Pana. Więc to powiedziawszy, otwieram dyskusję nad wszystkimi trzema dzisiejszymi odczytami. Bardzo proszę o pytania. Uzupełnienia, uwagi krytyczne, wszystko, co jest związane z wypowiedziami dzisiejszymi. Proszę bardzo. Ojciec Rzegas.
Chciałem zaznaczyć, że to jest takie pytanie, które zrodziło się w trakcie słuchania tych referatów i ono może być, to moje pytanie, wynikiem po prostu mojej nieznajomości tematu, o którym dzisiaj dyskutujemy, ale na podstawie tego, co wysłuchałem, no, zrodziło się u mnie takie zasadnicze pytanie, które brzmi mniej więcej tak, czy jest w ogóle sens posługiwać się terminem wszechmoc w stosunku do Boga? Czy może raczej należałoby mówić o jakichś regułach czy prawach rządzących właśnie mocą Boga, czy właściwie wielką mocą Boga? Dlaczego takie pytanie powstało? Odnosząc się do referatu pana doktora Majerana, było rozróżnienie mocy absolutnej i mocy tej uporządkowanej, ordinata. No i ta moc absolutna jest właśnie mocą nieograniczoną, z wyjątkiem tej zasady niesprzeczności, prawda? No, wydaje mi się, że to już jest jednak jakieś ograniczenie. Oczywiście można argumentować, że wynika to z natury Boga. No, ale w takim razie jakby własna natura Boga byłaby dla niego ograniczeniem. Wcześniej ojciec Michał mówił na temat świętego Tomasza i tego, że dwie są tam tezy. Bóg mógł stworzyć zupełnie inny świat. Bóg może wszystko, co nie jest wewnętrznie sprzeczne. Owszem, Bóg mógł stworzyć zupełnie inny świat, ale są również ograniczenia dla działalności stwórczej Boga, ponieważ te działania ad intra nie pozostają bez wpływu na to, co się dzieje ad extra. To znaczy to, że Bóg nie może kłamać, to, że Bóg nie może czynić zła, no to jest też pewien jakiś wyznacznik, pewna determinacja, prawda? To znaczy, że Bóg na przykład nie mógł stworzyć świata, gdzie istnienie jest czymś złym na przykład, prawda? To, że ojciec rodzi syna, tchnie ducha, jest w tym miłość, Bóg jest miłością i tak dalej, to ma wpływ na to, jakie jest stworzenie, bo równie dobrze ojciec mógłby nienawidzić syna na przykład, prawda? Też jakaś by to była wizja tego, co się dzieje ad intra. Jakby nie każde zbliżenie między ludźmi ma charakter jakiejś bliskości pozytywnej. Czasami dwoje ludzi się bije na przykład, prawda? Tak samo. No w każdym razie... I dlaczego stawiam to pytanie? Dlatego, że jak mówimy wszechmoc, to przynajmniej ja może to jest właśnie wynik nieznajomości tematu, ale myślę o mocy, która może absolutnie wszystko, która nie jest niczym skrępowana. Ani właśnie własną naturą Boga, ani zasadą niesprzeczności, ani czymkolwiek innym. Dlatego lepsze jest to sformułowanie moc Boga, czy potencja Dei, prawda? Gdzie pokazujemy, jakie są reguły rządzące tą mocą, którą jakąś, które potrafimy odczytywać. Natomiast czy ten termin wszechmoc po prostu nie jest jakoś skazany na ciągłe nieporozumienie i czy może po prostu z niego nie zrezygnować?
Dziękuję. Kto odpowiada?
To jest takie do wszystkich, ale może... Proszę mnie znać.
Nie. I ojca, tak.
Znaczy ja myślę, że to jest pytanie, które sobie mamy zadać w czasie drugiej części naszego spotkania i tym sposobem ja chciałbym, myślę, że wagę tej, znaczy czy generalnie rzecz biorąc punkt ciężkości naszej dyskusji przesunąć na popołudnie, bo myślę, że wtedy będzie więcej czasu, żeby do tych rzeczy wrócić. Natomiast jeśli chodzi o związek z tymi dwoma zasadami właśnie, tezy, o której ojciec Grzegorz wspomniał, że Bóg jest związany niejako właśnie przez te działania ad intra, przez to, jaka jest jego natura w swoim działaniu ad extra, to ja myślę, że przy przyjęciu interpretacji, którą ja tutaj chcę zaproponować, w tym tekście starałem się, chociaż nie miałem czasu jakby tego szczegółowo wytłumaczyć, właśnie tej zasady niesprzeczności, że Bóg nie może tego, co jest wewnętrznie sprzeczne. Można uznać, że jak gdyby to już jest zawarte w tej tezie. Bóg nie może czynić rzeczy, które są wewnętrznie sprzeczne, a więc nie może czynić niczego, co jest sprzeczne z jego naturą. I to jest, tu już mamy jak gdyby drogę, taką interpretację tej zasady niesprzeczności, która i tej drugiej zasady, o której wspominałem, która zawiera w sobie właśnie te wszystkie rzeczy związane z boską naturą, z jej doskonałością. Przecież o to chodzi. Zauważmy to, o czym, co też podkreślałem, co dochodzi do głosu zarówno w dziele Tomasza, mamy to na kartkach, jeśli Państwo jeszcze je zachowaliście, zarówno w dziele Tomasza, jak i u Alberta Wielkiego. Oni będą starali się powiedzieć, że Bóg właściwie wszystko może. Natomiast pewne rzeczy są niemożliwe ze względu na status stworzonego bytu. To jest, wydaje mi się, w ogóle smak i istota tego rozwiązania, które oni proponują i które pozwala w związku z tym dalej sensownie mówić o wszechmocy, uznając, że jak gdyby zasada niesprzeczności właściwie jest ograniczeniem, które sytuujemy nie od strony samego Boga, ale od strony tego, co stworzono. Oczywiście pewnie to inaczej wygląda, kiedy myślimy tutaj w perspektywach, o których wspominał pan doktor, więc oddaję głos.
Przepraszam, ja mam jedno pytanie. Jeżeli ad intra mamy taki wypadek, że trzy tworzą jeden, to jest oczywiście sprzeczne, bo trzy nie jest jeden. To dlaczego jest to ograniczenie na zewnątrz?
Jaki to ma przekład na działanie Boga ad intra?
Moje pytanie na tym polega, że czy ograniczenie, jakie my stawiamy, nie jest ograniczeniem naszego myślenia, które w ogóle może nie dotyczyć Boga? Czy Bóg podlega, czy Bóg podlega logice ludzkiej?
Więc oczywiście, że tutaj dla nas fundamentalnym problemem, który ja myślę, że to właściwie wraca w tych wszystkich stanowiskach, o których już mówiliśmy i po południu będzie się też pojawiał, w jaki sposób, to ja bym go tak sformułował, w jaki sposób odnieść porządek świata w stosunku do boskiej istoty, prawda? Czy ten porządek, w jaki sposób on wypływa z boskiej istoty, także tutaj już posługuje się jak gdyby terminem, który jest obciążony filozoficznie, prawda? No bo tu tradycja neoplatońska mi sobie pozwala mówić o jakimś wypływaniu, jakimś wypływie, prawda? I w związku z tym wskazywać na pewien konieczny związek. W przypadku koncepcji właśnie tej od Lombarda przynajmniej, chociaż oczywiście nie tylko, bo to przecież też jest Augustyn, bo to jest jakby ten główny nurt, tak bym ośmielił się powiedzieć, rozważań nad ustaleniami soborów powszechnych, będzie mówił o tym, że to wiąże się z decyzją boskiej woli i mądrości, prawda? No i teraz jest pytanie, czy w związku z tym ten porządek, który my przyjmujemy, oglądamy w świecie, medytujemy w świecie stworzonym i który widzimy, że jakoś właśnie się ma do tego, co jest ad intra, że jest tego wyrazem, że jest tego refleksem, że jest tego odbiciem, prawda? Jest czymś, co wypływa w sposób konieczny z tego porządku, czy też jest jakimś arbitralnym nadaniem? No i ja myślę, że ani nie wypływa w sposób konieczny, ani nie jest arbitralnym nadaniem. Tutaj jakby teologia, myślę, ten nurt teologii klasycznej będzie zadajmy sobie pytanie, czy to jest wytrych słowny, czy to jest jednak jakiś bardzo poważny trop filozoficzny. Ja uważam, że to jest bardzo poważny trop filozoficzny. Będzie mówiła o tym, że ten porządek uczestniczy właśnie w tej doskonałości i pełni istoty Boga. I to będzie posługiwała się tutaj językiem partycypacji po to, żeby właśnie między tą scyllą koniecznego wypływania i charybdą z drugiej strony takiego arbitralnego nadawania pokazać, że tercją tutaj jest jakieś datum. No i teraz, jeśli patrzymy na cały porządek stworzony, to jest oczywiście prawdą, że w Bogu osoby boskie utożsamiają się z jego istotą, które jest absolutną jednością. Natomiast możemy wskazać różnicę, którą musimy zachować w opisie tajemnicy Boga i którą będziemy musieli zachować, bo ona jest związana z naszym statusem stworzonym i z możliwościami bytu stworzonego w ogóle otwierania się na tajemnicę boskiej pełni, boskiej istoty. I teraz myślę, że jeśli patrzymy na ten cały świat stworzony, no to widzimy jak gdyby refleks Bożego działania i w jedności. Już nie będę tego tematu rozwijał, bo to nie wiem, ten cały świat jest jakimś porządkiem, który jest jednością i każdy byt jest jakąś zorganizowaną jednością, to prawda? I z drugiej strony w różnorodności tego świata stworzonego. Ta różnica, realna różnica między osobami boskimi, które możemy tam znaleźć, ona ma przekład bardzo konkretnie określony na świat stworzony. Natomiast między osobami boskimi, tak jak to w tym opisie bardzo spekulatywnym, o którym kiedyś mieliśmy tu okazję z niektórymi z Państwa rozmawiać, w tym opisie spekulatywnym, który został wypracowany w średniowieczu, dochodzi do głosu, gdzie i Alberta, później i Tomasza, będzie olbrzymi nacisk kładziony na to, żeby wciąż przypominać o tym, że między istotą boską, a między osobami boskimi I między osobą boską a istotą jest różnica wyłącznie myślna. Innymi słowy, osoba utożsamia się doskonale, całkowicie z istotą boską, natomiast no, my w naszym pojmowaniu będziemy musieli do tej rzeczywistości z dwóch stron podchodzić. Wielki temat.
Ponieważ ojciec mnie wywołał do tablicy, to coś tam powiem. Więc ja myślę, że nie ma tutaj problemu rezygnacji z terminu wszechmoc. To jest termin tak ugruntowany w tradycji, tak potrzebny, że nie ma takiej perspektywy. Natomiast jaki jest wynik z wszystkich tych stuleci refleksji nad tym terminem? Musimy sobie uświadomić, że ten termin nie jest samooczywisty, przejrzysty. Że są pewne logiczne konsekwencje tego terminu. To jest termin o zakresie absolutnym, nieograniczonym, a odkryli, logicy odkryli, prawda, Russell, Leśniewski i inni, że takie terminy muszą prowadzić do antynomii. A więc termin wszechmoc trzeba należycie rozumieć. Musimy nad nim pomyśleć troszeczkę i pozbyć się naiwnego jego rozumienia. Ale jak to uczynimy, to wtedy, myślę, uda się jasno, jednoznacznie i w sposób treściwy i wartościowy, teologiczny ten termin zdefiniować i nie widzę powodu, żeby ktokolwiek miał z niego rezygnować. Nie wiem, czy to wszystko, czy jeszcze czy coś?
Dziękuję.
No musimy przyjąć to, że nasze pojmowanie ma pewne logiczne węzły w sobie, że wszechmoc brana bardzo naiwnie jest nie do utrzymania. Nie da się powiedzieć, że ktoś absolutnie wszystko może. Łącznie z, może nawet nie móc, prawda? Jest tak potężny, że może nawet nie być. Albo może być nawet bardzo słaby. No, to są pewne węzły logiczne. Musimy sobie to uświadomić, że taka naiwne pojęcie wszechmocy, tak jak prawdy dotyczące wszystkich bytów, absolutnie, no, trzeba, że czegoś takiego po prostu nie ma. Takie jest nasze myślenie. Taka jest sformalna struktura naszego myślenia. No cóż, trzeba się przyzwyczaić do tego pewnie.
Może chodzi tylko o to, że moc Boża tak bardzo przekracza wszelką moc inną, że nazywa się wszechmocą. I czy to nie jest termin przejęty na przykład z liturgii? Nie wiem, jak w credo nie ma w omnipotens Deus. Omnipotens Deus. Proszę bardzo.
No i ja myślę, że tutaj pomóc nam może święty Anselm. Nasz język nam trochę robi problemy z tego powodu, że często to, co w rzeczywistości jest negatywne, jest niemocą, brakiem, nasz język tworzy z tego rzeczy pozytywne, prawda? Mówimy ślepota, jak gdyby ślepota była jakimś bytem, a ślepota jest brakiem bytu, prawda? Mówimy grzech, jak gdyby grzech był czymś pozytywnym, a grzech jest brakiem, prawda, woli, prawda? Więc ta droga Anselma jest chyba też godna eksploracji.
Dziękuję bardzo. Króciutko, bo tam jest pytanie.
Państwa, ja bym chciał zaproponować, bo oczywiście tutaj nasza dyskusja się zaczyna zawiązywać i to jest bardzo ciekawy moment, ale no, ograniczenia czasowe nasze są nieubłagane, więc jeśli byście Państwo pozwolili, to ja bym zaproponował, żebyśmy przenieśli pytania na naszą rozmowę po drugiej części, bo właściwie no, ta sesja jest tak skomponowana, że ona stanowi też pewną całość. Pytanie ojca Grzegorza, myślę, że to świetnie zresztą je, te dwie części scala w całość, bo mamy, bo to właśnie to pytanie chcemy sobie dzisiaj postawić, ale bądźmy cierpliwi, jeszcze poczekajmy na kolejną część i wtedy myślę będzie też okazja, żeby wrócić do tych spraw, o których było przed południem. Ja wspominałem na początku, że ta część ma dużo bardziej informacyjny charakter. Mamy sobie stworzyć, powiedział, takie erudycyjne zaplecze o to, żeby o wszechmocy rozmawiać.
Jedno uzupełnienie. Kto ma pytania, a nie będzie mógł przyjść po południu na dyskusję?
Właśnie. Słusznie.